Audycja Szukając Słowa Bożego. Drodzy Państwo, w naszym studiu jest ksiądz dr Krzysztof Napora, sercanin, biblista, wykładowca w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów oraz Instytucie Nauk Biblijnych Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Witamy serdecznie księdza doktora w naszym studiu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No i cieszymy się, że możemy już wejść w piękną liturgię, liturgię słowa najbliższej niedzieli, a jest to niedziela Chrztu Pańskiego. Więc to Słowo Boże do nas przyjdzie za dwa dni, a my już dzisiaj możemy wejść w jego rozważanie. Rozpoczniemy od modlitwy do Ducha Świętego, a potem już będziemy czytać pierwsze, drugie czytanie i Ewangelię.
Niebiosów wzięty, światła Twego strumień. Przyjdź Ojcze ubogich, dawco darów mnogich. Przyjdź światłości i sumień, o najmilszy z gości, słodka serca. Słodkie orzeźwienie w pracy tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie. Światłości swej potędze bez Twojego tchnienia. Cóż jest wśród stworzenia? Jeno cierni nędzę. Obmyj, co nieświęte, oschłym wlej zachętę. Ulecz serca,
czytanie z księgi proroka Izajasza. To mówi Pan, oto mój sługa, którego podtrzymuję, wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że duch mój na nim spoczął. On przyniesie narodom prawo. Nie będzie wołał, nie podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi knotka o nikłym płomyku. On z mocą ogłosi prawo, nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali prawo na ziemi, a jego pouczenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem. Ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności. Oto Słowo Boże. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu Korneliusza, przemówił: przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby, ale w każdym narodzie miły jest mu ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Przeszedł on, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego że Bóg był z nim. Oto Słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca. To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jan Chrzciciel tak głosił. Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha jak gołębice, zstępującego na siebie, a z nieba odezwał się głos. Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Oto Słowo Pańskie. Ksiądz dr Krzysztof Napora, Sercjanin, bardzo prosimy o tutaj komentarz.
Zarówno pierwsze, jak i drugie czytanie liturgii Słowa Niedzieli Chrztu Pańskiego nawiązuje, czy też czyni aluzję, zapowiada, rozjaśnia, czy komentuje wydarzenie chrztu Jezusa. Ale to fragment z Ewangelii świętego Marka opisuje tę scenę, scenę chrztu Jezusa w Jordanie w sposób pełny, szerszy. Scena chrztu stanowi właściwie początek Ewangelii według świętego Marka. Ewangelii, którą sam Marek przedstawia jako Ewangelię Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Scenę otwiera wzmianka o nauczaniu Jana Chrzciciela. Marek mówi dokładnie o Janie Chrzczącym, posługując się imię słowem, który wystąpił na pustyni, głosząc chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Użyte przez Ewangelistę dwa czasowniki w formie imię słowu, chrzczący i głoszący, nie tyle streszczają aktywność Jana nad Jordanem, ale przede wszystkim stanowią najpełniejszą definicję osoby Jana, który sam siebie przedstawia jako głos wołającego na pustyni. Prostujcie drogę pańską. Ewangelista Marek wyraźnie podkreśla, że chrzest stanowi centrum działalności Jana. Jan jest nie tylko tym, który chrzci na pustkowiu, ale i głosi, a przedmiotem jego przepowiadania jest chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. U innych ewangelistów na pierwszy plan w działalności Jana wydaje się wysuwać działalność kerygmatyczna. Jan jest przede wszystkim głoszącym, wzywającym do nawrócenia. Jego działalność chrzcielna schodzi niejako na drugi plan. W Ewangelii Marka chrzest staje się centrum misji Jana. Stanowi element janowej tożsamości. Jan chrzci i głosi chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. O ile głoszenie upodabniać będzie Jana do działalności innych głoszących, Jezusa, 12, uczniów Jezusa po zmartwychwstaniu, o tyle jego działalność chrzcielna stanowić będzie oryginalny element charakterystyki Jana. To ona w naszym fragmencie Ewangelii stanie się również elementem zapowiedzi i porównania z silniejszym, którego obecność zwiastuje Jan. Jan zapowiada nadejście mocniejszego od niego. Opisując nauczanie Jana, ewangelista Marek używa formy imperfektu, która sugeruje czynność rozciągniętą w czasie, trwającą pewien czas. Zapowiedź nadchodzącego nie jest jakimś epizodem, jednorazowym elementem pojawiającym się w, powiedzielibyśmy, normalnym nauczaniu Jana. Zwiastowanie nadejścia mocniejszego jest raczej stałym elementem Ewangelii Jana Chrzciciela. Wiemy, że zwiastowanie nadejścia i rozpoznanie jego obecności pośród przychodzących nad Jordan stanowi najgłębszy sens prorockiej działalności Jana na pustkowiu. Ewangelista Jan cytuje słowa Chrzciciela, który objawienie się przychodzącego wskazuje jako główny cel swej działalności. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on się objawił Izraelowi. Choć rozpoznanie obecności tego, który miał przyjść, nie zakończy działalności Jana, to jednak jego objawienie się stanowić będzie moment wypełnienia się misji proroka znad Jordanu. Jan głosi, że mocniejszy od niego erchetai, to znaczy idzie. Użyta forma czasu teraźniejszego wskazuje wyraźnie, że nadejście mocniejszego od Jana to nie tyle kwestia jakiejś odległej przyszłości. Izrael doskonale wiedział, że obiecany Mesjasz kiedyś nadejdzie. Tymczasem przepowiadanie Jana uświadamia, że jest on już w drodze. I choć brak jest u Marka wyraźnych wskazówek na temat precyzyjnego czasu nadejścia, to jednak wzmianka, iż mocniejszy idzie albo przychodzi, zmienia perspektywę oczekiwania. Ewangelista Jan uczyni to jeszcze wyraźniej, wskazując, że ten, który ma przyjść, tak naprawdę obecny jest już pośród słuchaczy Jana Chrzciciela. Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemykał jego sandała. Wzmianka o tym, że zapowiadany przez Jana idzie, nadchodzi, łączy się również z motywem drogi, która pojawia się w cytowanym przez Marka proroctwie Micheasza i Izajasza. Oto ja posyłam wysłańca mego przed tobą, on przygotuje drogę twoją. Głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla niego ścieżki. Głoszenie bliskości tego, który ma przyjść, uwrażliwienie na jego obecność wydaje się stanowić właśnie element przygotowania drogi. Jest nim również chrzest udzielany przez Jana tym, którzy przychodzili z całej Judei i z Jerozolimy, wyznając swoje grzechy. Dalej mówi Jan, że ten, który idzie, jest mocniejszy od Jana. Przymiotnik w stopniu wyższym zakłada jednocześnie pewne podobieństwo oraz pewną różnicę. Na czym polega podobieństwo? Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że to nie ono jest akcentowane w słowach Jana. Jan zdaje się skupiać na tym, co stanowi różnicę między nim a mocniejszym od niego. Z porównania, które czyni Jan, wynika jednak, że są pewne elementy wspólne. Najważniejszym wydaje się chrzest. Ja chrzciłem was, on zaś będzie was chrzcić. Podobieństwo dotyczy adresatów tego aktu. W obu przypadkach chrzest dotyczy słuchaczy Jana, was. Ja chrzciłem was i on was chrzcić będzie. Dalej warto zwrócić uwagę, że porównanie dotyczy również mocy towarzyszącej temu, który ma przyjść. Idzie mocniejszy ode mnie. Zdanie to zdaje się sugerować, że moc towarzyszyła działalności również Jana. Ewangelista, informuje nas o niej jedynie pośrednio, pisząc choćby o napływie ludzi, którzy przychodzili, by słuchać Jana i by przyjmować od niego chrzest. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy. Wzmianka o całej judzkiej krainie oraz o wszystkich mieszkańcach Jerozolimy sugeruje popularność i atrakcyjność działalności proroka, jeśli możemy wyrazić ją w kategoriach popularności i atrakcyjności. Moc towarzysząca chrzcielno-karygmatycznej działalności Jana wyczuwalna jest również w opisie zachowania ludzi przychodzących do niego nad Jordan. Nie tylko przyjmują oni chrzest Janowy, który można by rozumieć jako częste pośród Żydów praktykowaną kąpiel rytualną. Ale towarzyszy temu również jakaś forma nawrócenia, gotowość do wewnętrznej przemiany, wyrażająca się w wyznawaniu grzechów. I choć nie wiemy, czy miało to formę wyznania publicznego czy prywatnego, wyznania o charakterze ogólnym czy może bardziej szczegółowym, można jedynie przypuszczać, że ludzie ci rzeczywiście odczuwali jakoś moc prorockiego nauczania Jana, skoro byli gotowi do tak szczerej konfrontacji z własną niedoskonałością i grzesznością, że byli gotowi do jakiejś rewizji własnego życia, do zmiany swego grzesznego postępowania. Jak wspomniałem, tym, co podkreśla Jan, są raczej różnice między nim a mocniejszym od niego, który nadchodzi. Ten, który idzie po Janie, albo za Janem, ten, kogo Jan poprzedza, nazywany jest mocniejszym. Ho ischyroteros. Słowo to stanowi formę przymiotnika ischyros. Ten zaś należy kojarzyć z rzeczownikiem ischius, oznaczającym moc, siłę, potęgę, albo też czasownikiem ischio, być mocnym, mieć siłę, potęgę, być zdolnym do czegoś. To Bóg określany bywa w Biblii często jako mocny albo przychodzący z mocą. Oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę. Oto Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata. Jak pisał prorok Izajasz. Lub jak też wspomina prorok, jak wspomina autor Apokalipsy, dlatego w jednym dniu nadejdą jej plagi, śmierć i smutek i głód i będzie w ogniu spalona, bo mocny jest Pan Bóg, który ją osądził. Trudno jednak przypuszczać, że przedmiotem zapowiedzi Jana było nadejście czy też interwencja samego Boga. W takim kontekście trudno byłoby zrozumieć przede wszystkim wzmiankę o sandałach przychodzącego, których rozwiązać Jan nie jest godzien. Dla słuchaczy Jana wzmianka o przychodzącym z mocą wskazuje raczej na postać Bożego posłańca, przychodzącego z misją zbawienia, zwiastowanego przez Malachiasza, proroka Eliasza, czy też zapowiadanego przez Daniela, Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba. Postać oczekiwanego Mesjasza, który przyniesie wyzwolenie ludowi. Dla chrześcijan słuchających Ewangelii Marka postać mocniejszego od Jana w sposób oczywisty identyfikowana jest z Jezusem, którego przyjście Jan zapowiada. Niezwykle istotne jest jednak zobaczyć, że w tej chrześcijańskiej interpretacji ten Jezus, którego nie wiedząc o tym jeszcze zapowiada Jan, od samego początku kojarzony jest z Bożą mocą, z Bożą potęgą, a Jego przyjście odczytywane jest w kontekście zapowiadanej przez Izajasza pełnej mocy interwencji samego Boga. Różnica między Janem a mocniejszym od Niego podkreślona jest niezwykle mocno poprzez wzmiankę o sandałach, których Jan nie jest godzien schyliwszy się rozwiązać. W praktyce żydowskiej rozwiązanie sandałów i obmycie nóg było zadaniem niewolników. Uczeń, który mógł i powinien wobec swego nauczyciela wykonać wszystkie posługi, do których normalnie przeznaczony był sługa, z tej jednej czynności rozwiązywania sandałów i mycia nóg, mógł być zwolniony. Nie musiał on rozwiązywać sandałów i obmywać nóg swego nauczyciela. Jan mówi o sobie, że nawet tej niewolniczej posługi nie jest godzien wykonać w stosunku do przychodzącego za nim. Zmianka o sandałach, oprócz oczywistej różnicy między Janem a mocniejszym od niego, może być również pewną aluzją do właściwego przyjęcia tego, który nadchodzi. Jednym z obowiązków gospodarza było zapewnienie gościowi możliwości obmycia stóp, zanim zasiadł do uczty, na którą był zaproszony. Być może Jan, uznając się niegodnym przyjęcia tego, który idzie za nim, wskazuje jednocześnie swoim słuchaczom, że to na nich spocznie zadanie przyjęcia tego, który idzie. Dalsze różnice dotyczą chrztu, który, jak wspomnieliśmy wyżej, był elementem podobieństwa łączącego Jana i tego, który mocniejszy jest od niego. Chrzest Jana wydaje się należeć już do sfery przeszłości. Mówiąc o chrzcie, którego udziela Jan, Marek używa czasu przeszłego. Ja chrzciłem was. Chrzest Janowy ma przygotować świat na przyjście Mesjasza. Wraz z jego pojawieniem się przestaje być potrzebny. I choć trwać będzie jeszcze przez pewien czas, być może nawet po śmierci Jana, praktyka chrztu Janowego to jednak nowy chrzest uczyni ją niepotrzebną. Mówiąc o chrzcie, którego udzielać będzie mocniejszy od Jana, ewangelista używa czasu przyszłego. On będzie was chrzcić. Kolejna różnica wydaje się dotyczyć specyfiki chrztu. Ja chrzciłem was wodą, mówi Jan. On, mocniejszy ode mnie, chrzcić was będzie Duchem Świętym. Różnica ta nie dotyczy nie tyle formy chrztu, ale raczej istoty. W obu przypadkach Marek używa identycznej formuły. Chrzcić en hydati, wodą lub w wodzie, i chrzcić en pneumati hagio, Duchem Świętym albo w Duchu Świętym. W obu przypadkach ewangelista odwołuje się do podobnego obrazu, zanurzenia, czy to w wodzie, czy też zanurzenia w Duchu Świętym. Okazuje się, że w Starym Testamencie można odnaleźć obrazy łączące ze sobą wodę i ducha. By zacytować tylko słowa Izajasza, który mówi o wylaniu Ducha Świętego. Wreszcie zostanie wylany na nas Duch z wysokości. Wtedy pustynia stanie się sadem, a sad za las uważany będzie. Albo też zdanie zapisane przez Ezechiela, które opisując odnowę, której dokona Bóg, mówi o niej w obrazach wylania oczyszczającej wody, daru nowego serca oraz ducha złożonego we wnętrzu człowieka. Pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi, i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków. I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza. Zabiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań i według nich postępowali. Misja mocniejszego od Jana, który po nim idzie, polegać będzie na ukazaniu zbawczej mocy Boga, która udzielana jest przez działanie Ducha. W Ewangelii według świętego Marka, inaczej niż u Łukasza, działanie Ducha nigdy nie pojawia się w kontekście osoby Jana. To Jezus ukazany jest jako ten, który zwiastuje czas, który zwiastuje nadejście epoki Ducha, który działa przez Ducha. Jezus przedstawiony jest nie tylko jako ten, któremu dany jest Duch i który działa mocą Ducha, ale również jako ten, który przekazuje dar Ducha swoim uczniom. I to On pojawia się na scenie opowiadania ewangelisty jako wypełnienie Janowego głoszenia chrztu na odpuszczenie grzechów i zapowiedzi nadejścia mocniejszego od Jana. Ewangelista zaznacza, że Jezus pojawia się nad Jordanem w tamtych dniach. Wyrażenie to nawiązuje do wydarzeń opisanych przez Marka, kiedy to cała Judea i Jerozolima schodziły do Jana nad Jordan. Więź tę podkreśla również określenie miejsca nad Jordanem i na pustyni, które wcześniej wyznaczały topograficzny kontekst działalności Jana. Łączność między początkiem perykopy ewangelicznej opisującej działalność Jana a obecnością Jezusa zostaje również bardzo mocno podkreślona przez użycie czasownika ruchu. Jan głosi tego, który przychodzi, po czym ewangelista informuje o tym, że Jezus przyszedł właśnie do Jana nad Jordan. W kontekście przyjścia Jezusa święty Marek wspomina Nazaret. Choć trudno określić, czy chodzi tu o pochodzenie Jezusa, czy też początek jego drogi nad Jordan, wzmianka o Nazarecie i Galilei wyraźnie kontrastuje z pochodzeniem rzesz, które przyszły do Jana z Judei i Jerozolimy. Kontrast ten wydaje się jeszcze pogłębiać w dalszej części wypowiedzi. Choć Jezus, podobnie jak rzesze z Judei, zostaje przez Jana ochrzczony, to jednak w jego przypadku wyraźnie brak wzmianki o wyznaniu grzechów. Co więcej, używając przysłówka natychmiast, Marek sugeruje, że Jezus wychodzi z Jordanu bezpośrednio po przyjęciu chrztu. Punktem kulminacyjnym kontrastu między Jezusem a tłumami będzie wizja, której doświadcza Jezus wychodząc z wody. Wizja ta dotyczy jedynie Jezusa i jedynie Jezusowi wydaje się być ona dostępna. Wizja ta wydaje się mieć podwójny charakter. Jezus widzi z jednej strony rozdarte niebiosa, z drugiej zaś ducha jak gołębice stępującego na niego. Wizji towarzyszy również głos mówiący: Tyś jest mój syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Choć tekst Ewangelii nie wspomina tego wyraźnie, to jednak słowa skierowane są wyraźnie do samego Jezusa, co może sugerować, że przez Niego tylko były one słyszane. Spróbujmy zatrzymać się na chwilę na każdym z trzech elementów zjawiska następującego po przyjęciu przez Jezusa chrztu w Jordanie. Jednym z najbardziej oryginalnych elementów markowej relacji jest wzmianka o rozwierającym się niebie, czy rozdzieranym niebie. W odróżnieniu od Mateusza i Łukasza, którzy wspominają otwarte niebiosa, Marek w swoim opisie używa określenia schizomenus, które sugeruje nie tyle otwarcie, co raczej połączone z użyciem gwałtownej siły rozdarcie niebios. Nawiązuje to oczywiście do starotestamentalnego obrazu nieba portretowanego jako rozpostarta nad ziemią tkanina, czy też rozciągnięty nad ziemią namiot lub rozwinięty nad ziemią zwoje. Najistotniejszym punktem odniesienia wydaje się być jednak czynność rozdzierania szat, która to czynność wyrażała smutek i żal w obliczu nieszczęścia, śmierci, mogła ukazywać gwałtowność emocji rodzących się w sercu człowieka, być wyrazem jego desperacji w obliczu zagrożenia życia, bólu z powodu doznanej zniewagi lub symbolem pokuty. Obraz rozdartego nieba może nawiązywać do proroctwa Izajasza, który modlił się do Boga, by ten w końcu rozdarł niebiosa, angażując się po stronie doświadczającej dramatycznego zagrożenia ludzkości. Słowo Izajasza wydają się zawierać wiele elementów, które pojawiają się w markowym opisie chrztu Jezusa. Gdzież ten, który z wody wydobył pasterza swej trzody? Gdzież ten, który tchnął w jego wnętrze swego świętego ducha? Spojrzyj z nieba i patrz z twej stolicy świętej i wspaniałej. Gdzie twoja zazdrosna miłość i twoja potęga? Gdzie poruszenie twoich uczuć? Miłosierdzia twego nie powstrzymuj, proszę. Jesteś przecież naszym ojcem. Zaiste nie poznaje nas Abraham, Izrael nas nie uznaje. Ty, Panie, jesteś naszym ojcem. Odkupiciel nasz to twoje imię odwieczne. Czemu, o Panie, dozwalasz nam błądzić z dala od twoich dróg? Tak iż serca nasze stają się nieczułe na bojaźń przed Tobą. Odmień się przez wzgląd na Twoje sługi i na pokolenia Twojego dziedzictwa. Czemu bezbożni wtargnęli w Twoje miejsce święte? Wrogowie nasi podeptali Twoją świątynię. Staliśmy się od dawna jak ci, nad którymi Ty nie panujesz i którzy nie noszą Twego imienia. Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił, przed Tobą zatrzęsłyby się góry. Bliskim punktem odniesienia dla obrazu rozdartych niebios wydaje się być również fragment markowego opisu męki Jezusa, kiedy to ewangelista wspomina, że gdy Jezus zawołał donośnym głosem z krzyża i wyzionął ducha, zasłona przybytku została rozdarta z góry na dół. W obydwu przypadkach Marek używa strony biernej. Zarówno niebiosa, jak i zasłona zostały rozdarte. Wydaje się, że w obu przypadkach ewangelista wskazuje w nieco zawoalowany sposób tego samego sprawcę rozdarcia. Jest nim sam Bóg. O ile rozdarcie zasłony przybytku w momencie śmierci Jezusa może symbolizować żal Ojca w obliczu śmierci umiłowanego Syna, jest wyrazem zaangażowania Boga w wydarzenia, które doprowadziły do ukrzyżowania Jezusa Chrystusa, o tyle interpretacja rozdarcia niebios w momencie chrztu Jezusa sprawiać może nieco więcej trudności. Wydaje się, że również tutaj chodzi o obraz Boga, który rozdziera namiot swego spokojnego niebieskiego przybytku, by zaangażować się po stronie człowieka. Co jednak prowokuje taką reakcję? Dlaczego wizja rozdartych niebios staje się udziałem Jezusa w momencie Jego chrztu? Jedynym elementem, który w dotychczasowej narracji Marka mógł wywołać tak gwałtowną reakcję, jest obraz ludzkich grzechów, których wyznanie dokonuje się w momencie przyjmowania chrztu Janowego. Rozdarte niebiosa wydają się być obrazem Bożej reakcji w obliczu rzeczywistości ludzkiego grzechu, Bożej reakcji wobec tragicznego położenia grzesznej ludzkości. Warto zwrócić przy tym uwagę, że ta reakcja Boga widoczna jest tylko dla Jezusa. Tylko On widzi ją w postaci rozdartego nieba. Wizja ta wydaje się niezwykle istotna dla całej misji Jezusa. Oto Jezus, rozpoczynając swoją działalność, której celem jest otwarcie człowiekowi drogi powrotu do Boga, poznaje prawdę o tym, że Bóg nie jest obojętny w obliczu ludzkich grzechów, że angażuje się w to, by nad człowiekiem dotkniętym skazą grzechu zajaśniała na nowo prawda o Bożym dziecięctwie. Misja, którą Jezus rozpoczyna w momencie chrztu, jest właśnie dowodem Bożego zaangażowania, które osiągnie swoje apogeum w chwili śmierci Jezusa, kiedy motyw rozdarcia zasłony i otwarcia dostępu do Boga zostanie przywołany raz jeszcze przez Ewangelistę Marka. Drugim elementem wizji Jezusa wychodzącego z wód Jordanu jest obraz ducha zstępującego na niego jako gołębica. Dar ducha przywołuje na myśl czasy ostateczne, kiedy to Bóg według swej zapowiedzi danej przez proroka Joela wyleje ducha na wszelkie ciało. Synowie wasi i córki wasze prorokować będą. Starcy wasi mieć będą sny, a młodzieńcy wasi będą mieć widzenia. Nawet na sługi i służebnice wyleje ducha mego w owych dniach. Jeśli chodzi o obraz gołębicy, nawiązuje on zdaniem części egzegetów do kapłańskiego opisu stworzenia świata, kiedy to Duch Boży unosił się nad wodami, będącymi obrazem świata, który nie został jeszcze przekształcony w możliwy do zamieszkania kosmos. Duch Boży szybujący, czy też poruszający skrzydłami ponad bezmiarem wód, byłby symbolem twórczej mocy Boga, zdolnej dokonać przeobrażenia pogrążonego w ciemnościach świata, będącego bezładem i chaosem. Trzecim wreszcie elementem wizji towarzyszącej Jezusowi wychodzącemu z wód Jordanu jest głos, który wydaje się być skierowany wprost do Jezusa. Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Słowa te podkreślają przede wszystkim absolutną wyjątkowość relacji między Jezusem a Bogiem. Zostaje ona przedstawiona w kategoriach relacji łączącej rodziców i dzieci, ojca i syna. Bóg przedstawia się jako ojciec, a określając syna umiłowanym, jednocześnie wyraża prawdę o swojej miłości do syna. Szukając starotestamentalnych korzeni tej frazy, egzegeci odsyłają nas do trzech fragmentów. Pierwszym jest fragment psalmu drugiego. Ogłoszę postanowienie Pana. Powiedział do mnie, Tyś synem moim, ja Ciebie dziś zrodziłem. Drugim jest fragment proroctwa Izajasza, który przeczytaliśmy w pierwszym dzisiejszym czytaniu. Oto mój sługa, którego podtrzymuję, wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że duch mój nad nim spoczął, on przyniesie narodom prawo. Nie będzie wołał, nie podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi ledwie tlejącego się knotka. On rzeczywiście przyniesie prawo, nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali prawo na ziemi, a jego pouczenia wyczekują wyspy. Trzecim możliwym punktem odniesienia jest rozdział 22 Księgi Rodzaju. Egzegeci zwracają uwagę, że użyte przez Marka słowo agapetos w starożytnym greckim tłumaczeniu Starego Testamentu określa rzeczownik syn jedynie w scenie ofiarowania syna przez Abrahama. Tam, gdzie tekst hebrajski mówi weź twego syna jedynego, którego miłujesz, tłumacz na język grecki mówi dosłownie weź twojego syna umiłowanego, którego miłujesz, odwołując się do terminów pokrewnych, agapetos i agapao. To przedziwne połączenie wydawałoby się odległych od siebie cytatów z Księgi Rodzaju, Psalmu II i Księgi Izajasza stanowi dla słuchaczy Ewangelii świętego Marka swego rodzaju zaproszenie, zaproszenie w głąb tajemnicy osoby Jezusa Chrystusa. Jednym z elementów tej tajemnicy jest wymiar mesjański. Jezus jako Mesjasz pochodzący z królewskiego rodu Dawida. Z drugiej strony to wymiar służebny. Jezus jako sługa pański, posłany i napełniony Duchem Świętym, który potężnie w nim działa, który czyni z niego narzędzie zbawienia dla wszystkich, do których jest posłany. Sługa pański, uczyniony przymierzem i światłością ludów, który nie będzie wołał, nie podnosił głosu, który nie złamie trzciny nadłamanej i nie zgasi knotka o nikłym płomyku, który jednak z mocą utrwali prawo. Sługa powołany nie tylko dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela, ale uczyniony również światłością dla pogan, aby zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. Wreszcie sługa zmiażdżony cierpieniem, dźwigający ludzkie słabości, przebity za ludzkie grzechy, zdruzgotany za ludzkie winy, jak owca nie ma wobec strzygących, jak baranek prowadzony na rzeź. Właśnie jak baranek prowadzony na górę, jak baranek, którego Bóg upatrzył sobie stosownie do obietnicy danej Abrahamowi, który nie oszczędził własnego syna. Bóg upatrzył sobie baranka. Taki właśnie początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, opowiada ewangelista Marek. Początek ten wyznacza niezwykła teofania, objawienie się Boga. Niezwykła również w tym sensie, że według słów Ewangelii, choć nad Jordanem zgromadziły się tłumy, wizja rozdartego nieba i ducha zstępującego na Jezusa dostępna była tylko samemu Jezusowi. Tylko On również jako jedyny mógł słyszeć głos, który stanowił dopełnienie wizji. Ty jesteś mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Zarówno to, co widział Jezus w momencie, gdy wychodził z wody, jak i słowa, które usłyszał, w sposób niezwykły wpisują się w początek Jego misji. Misji, której celem jest pokonanie siły ludzkiego grzechu i przywrócenie człowieka mocą Ducha Świętego w przestrzeń Bożego działania. Prawda o ludzkim grzechu, którą wydobywał na światło dzienne chrzest Janowy, ale wobec której człowiek, nawet Jan, pozostawał bezradny, zostanie pokonana przez mocniejszego od Jana. Zostanie pokonana mocą tego, w którym i przez którego Duch Święty może potężnie działać. To tutaj właśnie kryje się największa różnica między Janem a mocniejszym od niego, który przychodzi. Jezusowa moc związana jest z chrztem w Duchu Świętym. Jest to Duch, który uzdalnia Jezusa i Jego uczniów do skutecznej walki ze złem i grzechem, który zły Duch sprowadza. Wzmianka o mocy pojawia się u Marka tam, gdzie ewangelista opisuje konfrontację Jezusa z szatanem, konfrontację, z której Jezus wychodzi zwycięsko. Mówili, ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach, jak może szatan wyrzucać szatana. Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrzny jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie, jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i dopiero wtedy dom jego ograbi. Scena chrztu Jezusa w Jordanie stanowi, jak powiedziałem, początek Ewangelii. Jakby zapowiedź ostatecznego zwycięstwa, którego Jezus dokona. Zapowiedź prawdziwego chrztu w Duchu Świętym, który zostanie dany. To, co zostaje zapowiedziane w momencie chrztu, znajdzie swe dopełnienie w wydarzeniu męki, śmierci i zmartwychwstania, kiedy to Bóg Ojciec raz jeszcze, definitywnie, rozpozna w Jezusie swego Syna umiłowanego, w którym ma upodobanie. W tym jedynym i umiłowanym Synu rozpozna również w nas swoje dzieci umiłowane i znajdzie w nas upodobanie. Niedziela Chrztu Pańskiego wraz ze swymi czytaniami, może nam o tym przypomnieć. Choć według relacji Ewangelisty wizja niebios rozdartych i gołębicy wstępującej z nieba oraz głos zapewniający „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie” były dostępne jedynie Jezusowi, to jednak dzięki relacji Marka stają się one udziałem wszystkich chrześcijan, stają się dziś naszym udziałem. Pozwalają one nie tylko ucieszyć się tym, że obiecany Mesjasz nie przychodzi, by zniszczyć nadłamaną trzcinę, nie przeraża go chybotliwość wątłego płomyka. Pozwalają nie tylko odkryć rewolucję, która dokonała się we wspólnocie ludu Bożego po chrzcie, który głosił Jan, po wydarzeniach związanych z Jezusem Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą, po wydarzeniach w Cezarei Nadmorskiej, kiedy to Bóg otwierał serce Piotra na prawdę o tym, że i poganie mają udział w chrzcie Ducha. Słowo dziś usłyszane pozwala raz jeszcze i ciągle na nowo cieszyć się, że i nade mną w momencie chrztu Bóg rozdarł niebiosa i na mnie zstępował Duch Święty, a głos szeptał nade mną, choć może inni wcale tego nie słyszeli: „Jesteś moim umiłowanym, mam w Tobie upodobanie”.
Wesołą nowinę, bracia, słuchajcie, niebieską dziecinę ze mną witajcie. Jak miła to nowina, mów, gdzie jest ta dziecina, byśmy tam pobieżeli i ujrzeli. Wznoszą na wysokości, pokój ludziom głoszą duchy światłości. Jak miła to nowina, mów, gdzie jest ta dziecina, byśmy tam pobieżeli i ujrzeli. Panna nam powiła boskie dzieciątko, pokłonem uczciła to niemowlątko. Jak miła to nowina, mów, gdzie jest ta dziecina, byśmy tam pobieżeli i ujrzeli.
Audycja Szukając Słowa Bożego. Ksiądz dr Krzysztof Napora, sercami biblista, jest naszym gościem. My już czekamy na telefony od Państwa do rozmowy, do pytań, do refleksji, do też pogłębienia naszej wiedzy, bo o to tutaj chodzi. Polska Północna 56 655 23 55 56 655 23 56, zagranica 48 56 655 23 33 48 56 655 23 66. Mamy telefon, bardzo prosimy.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Tylko coś szumi, jedziemy samochodem, tak?
No, jedziemy samochodem. Dlatego tylko pytanie. Dziękuję za audycję, a ja mam takie pytanie, trochę może takie dziwne, ale jeżeli ksiądz, który prowadził tutaj egzegezę, kilkakrotnie powtarzał, że rewelacja Markowa, że te wizje były tylko wizjami Jezusa, to w takim razie skąd Pan o tym wiedział?
Już odpowiadamy. Jakie Pana imię?
Andrzej.
Panie Andrzeju, szeroki drogi, już ksiądz Krzysztof, tak?
Proszę zobaczyć, że rzeczywiście Marek w ten sposób przedstawia tę scenę, jakby to wszystko było jakby widoczne tylko dla Jezusa. Jest cały skoncentrowany na Jezusie. Skądinąd my wiemy choćby z Ewangelii świętego Jana, że Jan również miał udział w tej wizji, że on również widział gołębicę. Widać wyraźnie, że ewangeliści opowiadają o tym wydarzeniu, każdy ze swojej perspektywy, podkreślając jak gdyby te elementy, które są dla nich cenne, które dla nich niosą pewną treść, które dla nich mają znaczenie w ich opowiadaniu. Myślę, że tutaj ta pewna prawda historyczna, ten dokładny jak gdyby obraz tego, co się wydarzyło nad Jordanem wobec tego zabiegu literackiego, wobec tej wizji teologicznej, schodzi nieco na dalszy plan. Możemy się zastanawiać, czy to tę prawdę o tym, co się wydarzyło w momencie chrztu Jezusa, przekazał swoim uczniom Jan na przykład. Czy Jezus opowiadał swoim uczniom w tę tajemnicę, w ten element opowiadania ewangeliści nas nie wprowadzają. Jest to jakoś pozostawiane bądź naszym domysłom, bądź po prostu okryte pewnym mrokiem naszej niewiedzy. Ewangeliści nie uznali jak gdyby za stosowne wyjaśnić precyzyjnie, skąd pochodzi ich wiedza. Oni, skupiając się na pewnych elementach tej sceny, wyraźnie chcą coś podkreślić, wyraźnie akcentują pewne elementy, bo dzięki temu mogą zwrócić uwagę czytelnika czy też słuchacza na jakiś wymiar tajemnicy chrztu, na jakiś wymiar osoby Jezusa.
I mamy kolejny telefon, bardzo prosimy, słuchamy. Na wieki wieków, amen. Kto jest z nami?
Stanisław.
Panie Stanisławie, słuchamy pana.
To jest ciekawe, że najważniejszą dla nas wiedzą jest poznanie woli Boga Wszechmogącego. A największą, najwartościowszą czynnością człowieka jest jej wypełnianie. Jest to największa mądrość stworzenia. I co jest ciekawe, musimy się wzorować na ludziach, którzy byli przed nami, którzy są nam wzorem. Takim jak Matka Boża, prawda, jak Święty Józef, jak się inni święci, weźmy Ojca Pio, prawda. Między innymi dla Ojca Pio kiedyś ukazała się Matka Boża. Powiedziała mu takie słowa: synu, gdyby ludzie wiedzieli, co to jest wieczność, nie byłoby nieświętych na ziemi.
Tak. Panie Stanisławie, ale zastanawiamy się tutaj połączeniu troszeczkę, prawda, z tym Słowem Bożym. Ksiądz Krzysztof widzi tutaj problem pana Stanisława?
Ja czekam wciąż jeszcze na pytanie.
No właśnie, panie Stanisławie, pytanie jakie pan ma do naszego gościa?
Pytanie jest takie, prawda? Po co być świętym?
Dobrze, rozumiemy. W kontekście z liturgii słowa tej na niedzielę. Po co być świętym? No to jest w ogóle na całą noc, prawda, rozmowy i dyskusja. Ale pan Stanisław się już rozłączył, więc ksiądz doktor spróbuje powiedzieć. Po co być świętym?
Przyznam, że tak utylitarne myślenie o świętości jakoś do tej pory nie zagościło w mojej refleksji. Po co być świętym? To jest...
Jak tu nie być, może lepiej takie, prawda?
Dlaczego nie być świętym? To może był jakiś problem, bo myślę, że świętość to jest to, do czego każdy z nas został stworzony. To pragnienie świętości rozumianej jako przebywanie blisko Boga, jako odnalezienie tego, za którym tęskni moje serce, za którym jest niespokojne moje serce, to święty Augustyn już mówił, to jest nasz największy cel, to jest nasze życiowe powołanie, pierwsze i podstawowe, więc nie potrzebuję dodatkowych argumentów. które miałby mnie przekonać, że warto ku temu dążyć. Wszystko we mnie woła o to spotkanie, o to tę relację z Bogiem.
Dziękujemy. Kolejny głos. Bardzo prosimy.
Szczęść Boże, Renata.
Witamy Pani Renato. Proszę bardzo.
Proszę księdza, my przeżywamy 1/6 na odpuszczenie grzechów, a oprócz tego przeżywamy chrzest w duchu, kiedy jesteśmy zanurzeni w tajemnicy paschalnej. Czy Tytus 3:5 można zaliczyć do chrztu w duchu? I czy chrzest zbawia, czy miłosierdzie, proszę księdza?
Dziękujemy pani Renato, no, pozdrawiamy. Tyle. Wszystkiego dobrego.
Musiałbym sięgnąć do Pisma Świętego, by zobaczyć fragment, o którym pani wspomniała. Natomiast to, co wydaje mi się jakąś pewną trudnością tego pani pytania, to tak radykalne rozdzielenie, chrzest czy miłosierdzie. Wydaje mi się, że nie ma tego podziału, że Bóg okazuje swoje miłosierdzie właśnie przez to, że przygarnie nas w chrzcie, że czyni z nas swoje dzieci właśnie w momencie chrztu.
No i a to było pytanie o to właśnie, czy miłosierdzie Boże, czy chrzest, prawda? Na koniec jeszcze pani zapytała, co oczyszcza?
Miłosierdzie Boga, które Bóg okazuje nam w chrzcie. Przecież tak naprawdę chrzest to jest zanurzenie w tajemnicy paschalnej. To jest uczestnictwo w wydarzeniu męki, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. To jest razem z Nim zanurzenie się w Jego śmierci po to, żeby zmartwychwstać. To jest ten moment, kiedy miłosierdzie Boga tak obficie się rozlewa. Ja nie widzę tutaj jakiejś rozbieżności pomiędzy tymi. To wszystko układa się w pewną jedną całość.
A ja tu znalazłem ten właśnie fragment 3:5. Gdy zaś ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela naszego Boga do ludzi, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, którego wylał na nas oficie przez Jezusa Chrystusa. To jest do Tytusa.
Myślę, że to jest dokładnie ta synteza, o której mówię. To jest to dokładnie połączenie.
Czyli wszystko jasne. Mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria. Słuchamy, kto jest z nami.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moja zawsze cię wita.
Teraz i zawsze. Kto jest przy telefonie?
Stanisław, po raz drugi.
Po raz drugi.
Chciałem odpowiedzieć na pytanie. Zadałem, prawda? Po to być świętym.
Panie Stanisławie, ale to jest pytanie bardzo szerokie. Nie powiem, że trudne, ale nie mamy teraz czasu, żeby tak się tutaj ksiądz doktor, żeby się zagłębić. Po prostu, no, trzeba być świętym, prawda? I tu nie mamy wielkiej dyskusji. A z drugiej strony, no kto tak zadaje? No ktoś, kto na przykład ma problem, prawda, jakiś w życiu. No na pewno ten, kto nie wierzy w Pana Boga, no to takie pytanie będzie stawiał często, prawda? No bo cóż, dla niego to pojęcie świętości nie istnieje. Może być dobry, prawda? Uczciwy. To jest ten problem w dżumie Kami, prawda? Czy można być świętym bez Boga? Księże doktorze? Damy następny telefon, tak?
Myślę, że...
Więc zostawiamy to.
Szansę.
Tak. Przypomnę, że rozmawiamy, audycja Szukając Słowa Bożego. Ksiądz dr Krzysztof Napola, sercanin, wykładowca w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów jest naszym gościem, także Instytut Biblijny, Nauk Biblijnych, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Mamy telefon, proszę bardzo, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Józef, województwo polskie. Ja powiem tak, jak ja to odbieram, mi się wydaje, że tutaj przy chrzcie Jezusa, który praktycznie nie potrzebował tego chrztu, bardzo ważny był głos z nieba. To jest mój syn umiłowany, w nim mam upodobanie. I teraz do czego tutaj, o co tu chodzi? Jezus mówi wtedy coś takiego, że nie ze względu na mnie, tylko ze względu na was ten głos padł. Więc o co chodzi? Bóg jak gdyby dawał świadectwo o swoim synie. Według mnie, jeśli chodzi o chrzest, chrzest jest zmazaniem grzechu pierworodnego. I Chrystus jest Mesjaszem i przyniósł Słowo Boże, gdzie wyraźnie mówi w Ewangelii, że duch daje życie, ciało na nic się nie przyda, słowa, które do was powiedziałem, są duchem i są życiem. I ten duch w słowie, czyli w Ewangelii, oczywiście musi być przez ludzi przepraktykowany i jak gdyby wprowadzony w życie, on daje nam drogę na powrót do nieba, bo Bóg jest duchem i tak jak Jezus mówi Samarytance, że wymaga duchowych jak gdyby ofiar z ludzi. A jeśli chodzi o te pytanie, czemu mamy być święci, to kończąc powiem, żeby być po prostu dobrym człowiekiem i należeć do armii Bożej.
No, dziękujemy panie Józefie, a myślę, że warto księże doktorze jeszcze raz wytłumaczyć, bo my tak często się myli, bo chrzest święty, ten sakramentalny, to wiadomo jakie ma cechy, prawda? Wprowadza konkretne nas do rzeczywistości, jakim jest Kościół, jest znakiem niezmywalnym i tak dalej. A to, co Jan, to było takie obmycie, można powiedzieć, rytualne.
Nie jest... Tutaj
to nie jest, żebyśmy, broń Boże, nie mówili, że to jest to samo, nie myśleli.
Nie, to jest wyraźnie podkreślona, jest różnica. Mhm. Też chciałbym zauważyć, że owszem, chrzest obmywa nas z grzechu pierwotnego, ale to jest tylko ten jeden z elementów. To zbyt mało powiedzieć o chrzcie, że on tylko obmywa nas z grzechu pierworodnego. On tak naprawdę wprowadza nas w obszar promieniowania ducha. On to w chrzcie świętym duch dany nam uczy nas wołać do Boga Ojcze. To o wiele więcej niż tylko zmazanie grzechu. Żeby wyjaśnić kwestię różnicy między chrztem Janowym a chrztem w duchu, który Jan zapowiada, jak gdyby warto przypomnieć sobie, że rzeczywiście można powiedzieć, że praktyka, której dokonywał nad Jordanem Jan Chrzciciel, nie jest jakoś szczególnie nowa w judaizmie, gdzie istnieje cały szereg rytualnych obmyć, gdzie człowiek nieustannie, jeśli jesteśmy na ulicach Jerozolimy, możemy co piątek zobaczyć Żydów zmierzających do mykwy po to, by dokonać obmycia, by przygotować w pewnym sensie wnętrze w sposób rytualny na początek szabatu. I woda przez swoją fizyczną działalność jest pewnym symbolem pewnego oczyszczenia, pewnego przygotowania, pewnego przysposobienia człowieka na kontakt ze świętością. Ale proszę zobaczyć, że nawet jeśli ludzie przychodzący do Jana wyznawali grzechy, stawali jakoś w prawdzie swojej relacji naruszonej przez grzech, relacji z Panem Bogiem, to tak naprawdę chrzest Janowy i sam Jan jest bezradny wobec tego grzesznego stanu człowieka.
Czyli można powiedzieć, że każdy kapłan jest mocniejszy od Jana Chrzciciela w tym sensie mocą Chrystusa, prawda? Bo może odpuścić w imię Chrystusa grzechy, prawda? Czy w sakramencie pokuty na przykład, a Jan tylko, można powiedzieć, był znakiem wskazującym rzeczywistość, że Bóg jest, prawda?
Jan rzeczywiście przygotowuje ludzkość w tym sensie, że prowokuje jakoś, czy skłania ludzi do tego, by stawali w sytuacji prawdy o sobie, o swojej grzeszności. Natomiast wielkość jego misji polega również na tym, że on wskazuje, ten stan nie jest ostateczny. Idzie po mnie ktoś, kto jest w stanie pójść jakby krok dalej, kto jest w stanie nie tylko sprowokować, nie tylko wydobyć człowieku z ciebie przyznanie do twoich słabości, ale jest w stanie również ofiarować ci moc, która cię uzdolni ku dobremu, tak. Która jest w stanie pokonać w tobie wszelką siłę zła i złego ducha i uczynić z ciebie na nowo...
Ksiądz doktor pozwoli, znalazłem tutaj piękną, taką krótką definicję, opis Grzegorza z Nazianzu, tutaj w oracjone. Chrzest jest najpiękniejszym, najwspanialszym darem Boga. Nazywamy go darem, łaską, namaszczeniem, oświeceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią i wszystkim, co może być najcenniejsze. Darem, ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie przynoszą. naszą łaską, ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili chrztem, ponieważ grzech zostaje pogrzebany w wodzie, namaszczeniem, ponieważ jest święty i królewski, a królów się namaszcza, oświeceniem, ponieważ jest jaśniejącym światłem, szatą, ponieważ zakrywa nasz wstyd, obmyciem, ponieważ oczyszcza, pieczęcią, ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Boga, czyli gładzi grzechy, daje życie nadprzyrodzone, czyli nas członkami Kościoła i daje udział w kapłaństwie Chrystusa. Więc tutaj nie miejmy żadnej już tu, broń Boże, czasami żebyśmy mylili, że to jest jedno i to samo, to już tak na zapas mówię. Mamy telefon. Proszę bardzo, słuchamy, Radio Maria. Prosimy, nie wiem. Proszę bardzo, słuchamy. Nie wiem, problem tutaj. Proszę bardzo.
Chciałbym tu takie po prostu dodać takie...
Kto mówi jeszcze?
Z tej strony Jerzy.
Pan Jerzy, tak.
Chodzi o to, o świętości. Któż jest taki tak święty jak Bóg? Czyli doznać albo nauczyć się po prostu swojego boskiego charakteru. Izajasz mówi tylko Pana mieliście za świętego. Job znów 5 rozdział mówi na samym początku, do którego ze świętych chce się zwrócić, bo wiemy, że Pan przyjdzie ze wszystkimi świętymi właśnie, żeby oddać tym pobożnym, niepobożnym po prostu zapłatę. I tutaj właśnie ta świętość się ogranicza do tego, że każdy, kto się uświęca, może być świętym. Tylko, że ta świętość może po prostu usnąć w pewnym sensie na jakimś etapie rozwoju. I można po prostu być świętym, który po prostu małego kalibru, że tak powiem, albo większego. I tu właśnie Jan mówił o rzeczach ziemskich, a Jezus mówił znów o rzeczach niebieskich, jako ten większy, który przychodzi z nieba, który miał ducha nieograniczonego, bo wszystko, co jest ziemi, jest ograniczone. No tylko tyle chciałem po prostu powiedzieć. No dziękuję bardzo.
Tutaj myślę, że to również warto wspomnieć w kontekście chrztu, że człowiek sam z siebie nie jest w stanie uczynić siebie świętym. Chrzest doskonale to pokazuje, że najpierw jest inicjatywa Boga, który daje swojego ducha uświęciciela. To On jest dla nas początkiem chcenia i działania z Jego wolą. Tak naprawdę to nasze wysiłki, cokolwiek dzieje się jakby z naszej strony, jest odpowiedzią na krok Boga, który na nieskończoną ilość kroków Bożych, które On wykonuje w naszą stronę. Jest odpowiedzią na dar ducha, który, to prawda, człowiek może przyjąć bądź odrzucić, na który może się mocniej lub słabiej, albo w ogóle nie otwierać, ale myślę, że warto podkreślić w tym pojęciu świętości absolutną inicjatywę Boga. To Bóg tak jest źródłem świętości w nas.
Samemu nic nie zrobimy, nic. Chociażbyśmy pragnęli, prawda, to jest ciągle łaska, która nas uprzedza i jest mocniejsza. Mamy telefon jeszcze, bo już czas szybko płynie. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Dobry wieczór, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Raz i zawsze.
Witam serdecznie, nazywam się Arkadiusz Wróblewski, dzwonię z Grudziądza. Na początku chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić ojców prowadzących, no, przede wszystkim gościa, który prowadził bardzo ciekawą, no, krótko mówiąc, pogadankę na temat Ewangelii. I ja mam takie pytanie do księdza doktora, czy bo tutaj właściwie cały czas krążyliśmy wokół tematu, że to było tylko i wyłącznie widoczne dla Jezusa, że to to było jakby zakryte przed innymi. I teraz odwołując się do Ewangelii, czy Marka, czy Jana i tych nieścisłości w tym przekazie, czy w tym, jak oni starali się tą sytuację przedstawić, czy nie wynika to po prostu z tego, że Jezus jako ich nauczyciel opowiedział im tą sytuację? Bo te wszystkie nieścisłości takie, które pojawiają się w każdej z Ewangelii, a szczególnie tutaj jeśli chodzi o Ewangelię świętego Łukasza, który swoją Ewangelię pisze na podstawie jak gdyby badań, jest to człowiek wykształcony, który zbiera bardzo dużo informacji, już można powiedzieć po śmierci Jezusa, z ludźmi, którzy mieli z Nim styczność, kiedy mogli przemyśleć, czy spojrzeć na wszystko z perspektywy nie tego, co dzieje się w danej chwili, tylko już tego, co się wydarzyło. I przecież sami uczestniczą doskonale ksiądz doktor, myślę, że tutaj zgodzi się z moją opinią, że nawet jeżeli trzy osoby biorą udział w jakiejkolwiek sytuacji, później z tej sytuacji zdają relacje i choć są dokładnie w tym samym miejscu, dokładnie o tej samej porze, widzą dokładnie to, co się dzieje, relacja tych trzech osób nigdy nie będzie taka sama. Nigdy spisana relacja słowna nie będzie tych trzech osób pokrywała się co do słowa. Mamy różne wykształcenie, różne sposoby myślenia, różne sposoby patrzenia na sytuację. Czy nie wydaje się doktorowi, że jest to po prostu sprawozdanie z tego, co się wydarzyło, na podstawie tego, co przekazał ewangelistom po prostu Jezus? Wydaje mi się, że nauczając zawsze był w stosunku do nich uczciwy, niczego nie ukrywał, więc to, co zaszło, ja nie mówię, że mogło to być opowiedziane od razu. Może gdzieś w jakiejś sytuacji, po prostu przy okazji. Ewangelia to nie jest sprawozdanie z każdego dnia życia Jezusa.
Tak jest, panie Arkadiuszu. Możemy podziękować, bo chcemy zdążyć jeszcze z odpowiedzią, dobrze?
Ja myślę, że oczywiście bardzo dziękuję za ten głos, bo on uświadamia nam tylko, jak skomplikowanym procesem było powstawanie Ewangelii w tym kształcie, w którym my mamy je dzisiaj. Przecież czytamy fragment Ewangelii Marka, który nie był bezpośrednim uczniem Jezusa. Nie ma go w gronie 12. Zakłada się, że jest to, Marek przekazuje katechezę Piotrową. Więc mamy rzeczywiście, jak ta wiadomość doszła do tego momentu, w którym została sformułowana na piśmie, tutaj myślę, że wiele wariantów jest możliwych do założenia. Chcę wierzyć, że za każdym z tych świadectw ewangelicznych jest żywa tradycja Kościoła, która jest gwarantowana przez ten bezpośredni przekaz od Jezusa poprzez jego apostołów w kierunku kolejnych uczniów. Chciałbym też bardzo mocno podkreślić coś, co być może tutaj wywołało pewien niepokój, mówiąc o tym, że wizja ta była dostępna samemu Jezusowi i podkreślając jak gdyby to, odwołuje się tutaj do relacji Marka, czytając jak gdyby tylko to, co on zapisał. Natomiast też chciałbym bardzo mocno podkreślić, że nie oznacza to jakiejś hermetycznej wiedzy zarezerwowanej tylko samemu Jezusowi, dlatego że, tak jak mówiłem, dzięki Markowi, dzięki jego Ewangelii, tak naprawdę ta wizja staje się udziałem zarówno pierwszych chrześcijan, do których Marek się zwraca, jak i również nam. My również jesteśmy włączeni w to, co widział i słyszał Jezus. To nie oznacza takiego sekretu, który jest zazdrośnie strzeżony przez Jezusa, przed innymi, ale jesteśmy w jakiś sposób zaproszeni, być może tak warto na to popatrzeć, że to, co było jego bardzo intymnym doświadczeniem jego niezwykle intymnej relacji z Ojcem, staje się dzięki przekazowi Ewangelii tak naprawdę udziałem również uczniów, naszym również dzisiaj. My również jesteśmy jakoś włączeni w ten krąg promieniowania między Bogiem Ojcem a Synem Jezusem Chrystusem.
Bóg zapłaci, księdzu doktorowi, dziękujemy. Reszta należy już do Ducha Świętego i do naszej też woli czytania, wczytywania się w Pismo Święte, w Słowo Boże, które będziemy słyszeć dzisiaj tu omawiane w najbliższą niedzielę Chrztu Pańskiego. Dziękujemy za telefony. No i dziękujemy księdzu doktorowi za przybycie.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
I za uczestniczenie w naszej audycji Szukając Słowa Bożego. Pozdrawiamy kogoś, pewnie uczniów.
Pozdrawiam bardzo serdecznie moich przyjaciół, uczniów, współbraci. Bardzo, bardzo serdecznie z modlitwą wielką.
Bóg zapłać. Dziękujemy bardzo.